Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam. Dzisiaj nasze rozmowy niedokończone, a tematem jest debata smoleńska, która wczoraj odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzisiaj tą debatę chcemy podsumować i ze mną jest gość, pan poseł Stanisław Piotrowicz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Witam pana bardzo serdecznie. Co ważne, pan poseł jest członkiem zespołu parlamentarnego do spraw wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, więc i tą wiedzę bardzo znaczną dla nas posiada. A co będzie nam, myślę, niesamowicie ważne, gdy będziemy chcieli podsumować, czym w ogóle była debata smoleńska, ta wczorajsza, o co się opierała i jakie wnioski nam przedstawiła, co nowego odnośnie katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, to zapraszamy niejako wstępem podsumowanie pana profesora Rońcy, który wczoraj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego niejako zakończył, a też podsumował całe to wczorajsze wydarzenie.
To, co prosił pan profesor Binienda i inni koledzy, to właściwie jest prośba do dyskusji z komisją pana Laska. Prośba wyrażona w ten sposób. Ustalmy fakty. Profesor Binienda w kilku wywiadach o tym mówił. Proszę państwa, w dalszym ciągu rozmawiamy o bardzo dużym spektrum zdarzeń. Ja będę używał takiego języka, gdzie wchodzi prawdopodobieństwo. Powiedzmy, zajmuję się od lat mechaniką statystyczną, więc tam zdarzenia są wszystkie możliwe, a niektóre są mało prawdopodobne. Natomiast w klasycznej mechanice to są zdarzenia możliwe i niemożliwe. W związku z tym, dlaczego ten wstęp? Proszę państwa, jeżeli ustalimy fakty, to będziemy mogli skupić się na analizie takich zdarzeń, które są bardziej prawdopodobne niż inne. Chciałbym to wyraźnie o tym powiedzieć. To jest szalenie ważne do badania, dalszego badania przyczyn tej katastrofy. Teraz, proszę państwa, poważny brak, jaki występuje we wszystkich przedstawionych analizach i dokumentach. Ja przepraszam, trochę zranię uczucia rodzin ofiar smoleńskich. Proszę państwa, brak jakiejkolwiek analizy fragmentacji ciał ludzkich, przepraszam za to, i sprzężonej z tym analizy fragmentacji konstrukcji. Proszę zwrócić uwagę, nawet na filmie pani Anity Gargas widać, jak zwłoki były układane. Proszę państwa, to jest brak, że tak powiem, kultury analizy tego typu wypadków. Po pierwsze, nie określono stref znaleziska. Po drugie, składano to w sposób zupełnie niezorganizowany. Jeszcze raz podkreślam. We wszystkich tych dokumentach brakuje sprzężonej analizy fragmentacji konstrukcji i analizy fragmentacji ciał ludzkich, co pozwoliłoby zdecydowanie określić miejsce, gdzie, jeśli była, prawda, detonacja, był wybuch, to byśmy określili mniej więcej bardzo szybko, jakie były przyczyny fragmentacji tego obiektu latającego, jak również ciał ludzkich. Proszę państwa, następne dwa elementy. Z tego, co ja obserwuję, a państwo, którzy są rodzinami ofiar, doprosić się nie można o bardzo prosty fakt. Mianowicie eksperyment z tomografii komputerowej, czyli prześwietlenie całego ciała ofiar, po to, aby stwierdzić albo wykluczyć tak zwany efekt motyla. Jak wiadomo, płuca mają cztery płaty i ofiary wybuchów bomby powietrzno-paliwowej w Czeczenii wszystkie wykazywały właśnie ten efekt motyla. Płuca zostały zniszczone, spalone. W związku z tym widać było, jaka była przyczyna śmierci. Więc to należałoby wykonać, aby wykluczyć taką możliwość albo ją potwierdzić. Następna sprawa, proszę Państwa, wielokrotnie pokazuje się zdjęcia, właściwie KGB je wrzuca przed każdą sesją w Polsce do internetu, mówiąc, że to niezależni, prawda, ubole torczynią. Okazuje się, proszę Państwa, że ciała ofiar były pozbawione odzieży. To jest drugi efekt, na który zwróciłem uwagę, kiedy miałem do czynienia z badaniem zbrodni rosyjskich w Czeczeniu. Ofiary były pozbawione odzieży i miały ten efekt motyla. Następnie, proszę Państwa, to jest brak tego sprzężenia powoduje, że my w dalszym ciągu nie wiemy, jak ten obiekt, w jaki sposób ulegał fragmentacji. Następnie to, co już mówiłem, to jest brak profesjonalizmu obu tych komisji, które były zobligowane do rekonstrukcji wraku. Tego nie można uniknąć. To jest wymagane prawem i wszelkiego rodzaju krzyki, pohukiwania i powiedzmy sobie medialne akcje nie spowodują, że nie będziemy się domagać rekonstrukcji wraku. Następnie, proszę Państwa, coś, co jest uchybieniem również tego samego kalibru, a mianowicie brak analizy danych ze wszystkich rejestratorów parametrów lotu. Jeden z rejestratorów, jak się mówi, zaginął. No proszę Państwa, jeżeli znaleziono 5 czy 6, a 7 zaginął, no to co? No to nie będę już mówił. No oczywiście, tym bardziej, że wszystko odbywało się na terenie dość płaskim. Następny i ostatnia uwaga, brak uwzględnienia tego punktu TAWS 38 zaprzecza tezom obydwu raportów, a zwłaszcza raportowi Millera, i śmiem twierdzić wraz w porozumieniu z kolegami, że dzięki temu, że nie uwzględniono go, to właśnie te komisje zbadały zupełnie inny wypadek, zupełnie inną katastrofę. W związku z tym nie przystaje to w żaden sposób do danych, jakie można by było uzyskać, jakie uzyskano, bo my mamy ograniczony dostęp do danych, ale tak jak mówię, chcę tu nawiązać do naszej konferencji z 22 października 2012 roku, zorganizowanej w Warszawie, gdzie postanowiliśmy 125 profesorów, 25 członków i kandydatów nauk, postanowiliśmy przy pomocy nauk ścisłych, matematyki, informatyki, modelowania dociec, sprawdzić, czy te tezy przedstawione w obydwu raportach mają racjonalne prawo bytu. Okazuje się, że nie. Dziękuję Państwu za uwagę.
Panie pośle, mieliśmy takie krótkie podsumowanie, zarazem wiele takich szczegółów odnośnie ofiar, odnośnie tego, co się wydarzyło tam pod Smoleńskiem. I też to, co padło, myślę, istotne z ust pana profesora na końcu, że 125 doktorów i jeszcze grono doktorantów, którzy weszli w skład tych osób, które chciały bardzo rzeczowo odnieść się do katastrofy smoleńskiej, a więc nie na bazie emocji, nie na bazie jakichś tam przesłanek, tylko ludzie, którzy znają się w swoim fachu, którzy są wybitnymi specjalistami, bo patrzymy, pan profesor Binienda, pan doktor Nowaczyk, pan Bereszyński, który był wieloletnim pracownikiem Boeinga czy Bombardiera, tych koncernów lotniczych, więc to nie są ludzie znikąd, ale to są ludzie o uznanym autorytecie. I ci ludzie postanowili, no my musimy sprawdzić to, czy te dwa raporty, i MAK, i Polski, pana Millera, czy one się zgadzają, czy one mają swoją podstawę, a wielu przecież zarzuca, że no to jest rozmowy i nic poza tym. No i zresztą no zabrakło nam przedstawicieli komisji pana Millera.
Ja myślę, że trzeba zacząć od pewnej takiej refleksji natury ogólnej. Otóż cały czas Polakom przekazuje się tego rodzaju informacje, wtłacza się do głów, że przecież już trzeba zaprzestać mówienia o katastrofie smoleńskiej. Ile można o tym mówić? Przekonują media o tym, że to już nie pora i nie czas. Był czas żałoby, był czas wyjaśniania, a poza tym lansuje się też takie teorie, i tak już nikt tego nie dojdzie, życia nikt nie wróci. W związku z tym czas już to odłożyć do lamusa i zająć się czymś innym w państwie. I oczywiście tym, którzy zmierzają do prawdy, często powiada się, że niczym innym się nie zajmują, a przecież dla Polaków jakkolwiek ważne jest to, co się tam wydarzyło pod Smoleńskiem, ale bardziej istotne jest to, jak się żyje im dzisiaj i jaka rysuje się przed nimi przyszłość. Otóż trzeba z całą mocą powiedzieć, że to, w jaki sposób rozstrzygniemy sprawę katastrofy, do jakich ustaleń dojdziemy, od tego będzie zależała nasza przyszłość. Bo zarówno okoliczności, w jakich doszło do katastrofy, jak i sytuacja w państwie po tej katastrofie napawa niepokojem. Czy państwo, które nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa najważniejszym osobom, głowie państwa, prezydentowi Rzeczypospolitej, czy jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo zwykłym obywatelom? I trzeba tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, że mamy poważne zastrzeżenia do tych ustaleń, jakich dokonał MAK, i tych ustaleń, jakich dokonała Komisja Millera. Od samego początku raziło nas to, że już w dniu katastrofy zaczęto lansować teorie o winie pilotów. I to się przebiło do opinii publicznej. Mgła, błąd pilotów, po co oni lądowali. Nawet jeżeli przy tej okazji pokazywało się to, że przecież strona rosyjska nie była w porządku, że pracownicy wieży kontroli lotów, tak to się nazywa, mimo że inaczej wyglądało w rzeczywistości, nawet jeżeli w błąd wprowadzali polskich pilotów, no to i cóż z tego, no na pewno tak być nie powinno, ale często to słyszę, nawet i dziś od przechodnia słyszałem, no tak, no ale no to po co lądowali, jak nie było widoczności? Otóż prawda jest zgoła odmienna i dlatego ja z całą mocą muszę to do znudzenia powtarzać, że piloci po pierwsze nie zamierzali lądować. Zeszli do wysokości decyzyjnej i wyraźnie powiedzieli, wyraźnie. Powiedział to pierwszy pilot i drugi to powtórzył. Odchodzimy. I nieszczęście polegało tylko na tym, dlaczego nie udało się odejść.
No właśnie, panie pośle, że tak wejdę w słowo jeszcze. Jeśli mówimy o tym fundamencie, dlaczego zajmujemy się tym tematem po raz kolejny, po co ta debata, to myślę, że doskonałym porównaniem jest ta sytuacja, kiedy przecież w wielu miejscach świata, gdy ginęli polscy żołnierze w czasie II wojny światowej, czy później rodziny pragnęły dowiedzieć się, co się z nimi stało, co się tak naprawdę stało, gdzie nawet jest ten grób ich, prawda, gdzie by się można pomodlić. W człowieku jest naturalne pragnienie, aby no, wiedzieć chociaż dlaczego i gdzie. I chodzi o prawdę, a w mentalności wielu osób, niestety w naszym kraju, no wbiło się to przekonanie, że wszystko jest jasne i te półprawdy, które tworzą, czy nawet nie półprawdy, ale te opinie obiegowe, one tworzą rzeczywistość, przyjmowany za pewnik, to co pan poseł mówił, no stają się...
Ale ma ojciec rację. Wiele jest takich przecież przykładów, bo i media pokazują, jak czasami rodzice, którzy utracili swoje dziecko w dość niejasnych okolicznościach, całe życie nieraz zabiegają o to, by prawda o okolicznościach, w jakich doszło do śmierci ich dziecka, została ujawniona. I ja doskonale o tym wiem, bo przecież przez lata byłem prokuratorem i wiem, jak ludzie nie mogli się z pewnymi rzeczami pogodzić. Oni co prawda wiedzieli na przykład tyle, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, ale chcieli znać szczegóły i okoliczności. Czy aby ktoś w tym nie zawinił? Oni poczuwali się, byli w takim moralnym obowiązku dociekać prawdy, bo ten, co nie żyje, tego zrobić nie może. Natomiast ta katastrofa jest przecież nieporównywalna, bo tyle ofiar ona ze sobą pociągnęła. Ale dlaczego trzeba o tym mówić? Ponieważ od początku narzucono pewną teorię, a ci, którzy mieli wątpliwości, nie twierdzili, że było inaczej, ale domagali się rzetelnego śledztwa i rzetelnego wyjaśnienia. Więc podsuwano, że przecież trzeba brać pod rozwagę również i inne wersje śledcze. Nie tylko tą o winie pilotów, ale pierwszą wersją, która musiała być uwzględniana, to jest wersja aktu terrorystycznego, zamachu terrorystycznego. We wszystkich tego rodzaju katastrofach na świecie to jest jedna z podstawowych wersji śledczych. Natomiast tu, gdy domagano się, żeby również tą wersję uwzględniano w badaniach, nikt nie narzucał, że to jest słuszna wersja, ale że ją należy zbadać, należy ją zweryfikować. Jeżeli tylko dopominano się tego, czy jakiejkolwiek innej wersji poza błędem pilotów, no to od razu określano tych, którzy się tego domagali, że sączą teorie spiskowe. I ten stan rzeczy trwa do dziś, bo przecież wielu zapewne oglądało nie tak dawno film
National Geographic.
I sam jeszcze zanim ten film oglądnąłem, to zastanawiałem się nad tym, bo wiedziałem, że ten film jest tendencyjny, bo takie recenzje do mnie już dotarły. Tym niemniej zastanawiałem się, jak twórcy tego filmu uporają się z pewnym wątkiem. Mianowicie, jeżeli ktoś oglądał wcześniejsze filmy z tej właśnie serii Katastrofy Świata, Katastrofy w Przestworzach i tak dalej, to mógł zauważyć, jak w tych filmach drobiazgowo bada się okoliczności wszystkich katastrof. Jak z głębin morskich, z odległości niemalże kilkuset metrów, a nawet i więcej z dna morskiego, wydobywa się najdrobniejsze fragmenty samolotów. A to śrubki, a to odłamki kilkucentymetrowe. A później w tym filmie pokazuje się, jakie to miało kolosalne znaczenie dla ustalenia przyczyn katastrofy. I tak sobie pomyślałem, no dobrze, skoro zawsze pokazuje się drobiazgowy sposób prowadzenia śledztwa, to jak twórcy tego filmu pokażą wątek dotyczący śledztwa prowadzonego w sprawie katastrofy smoleńskiej? Bo przecież wiedziałem, że nie mogą tego pokazać, bo nie osiągną tego efektu, który zamierzali. No i rzeczywiście tak się stało. I myślę, że każdy widz zobaczył, że dużo fabuły było, natomiast tego, co cechuje wszystkie filmy z tej serii, to nie było. Nie pokazano sposobu dociekania do prawdy. W ogóle nic na temat śledztwa. Żadnych dowodów rzeczowych, żadnej rekonstrukcji samolotu przecież w tym filmie nie było, żadnych oględzin miejsca zdarzenia i tak dalej, i tak dalej. A to jest abecadło śledcze. Tego nie było.
No, zresztą pan ma doświadczenie wieloletnie jako prokurator, ale to jest coś, co budzi pewną zastanowienie, bo gdy mówimy o tej tezie już na początku, zaraz w pierwszych godzinach słyszeliśmy tę tezę o błędzie pilotów, o lądowaniu, o mgle, o podchodzeniu. Pamiętamy te tezy, ile to razy samolot miał podchodzić do lądowania. I to wszystko jakby zostało. Wszystkie dokumenty, badania prowadziły ku tezie, która już była wyznaczona, stwierdzona i dzięki temu pożegnano się z jakimkolwiek szerokim spojrzeniem na możliwe inne przyczyny, prawda, katastrofy. Na bardzo dokładne zbadanie. To, co nieraz spoglądamy na katastrofy lotnicze, kiedy mówimy, no to gdy Amerykanie parę lat temu samolot był podejrzany o zestrzelenie, najmniejszym, gdy wyciągali właśnie z dna oceanu, największym fragmentem, którego brakowało, był 7,5 cm. To był największy fragment, jaki brakował z dna oceanu. A więc doskonała analiza, naukowe podejście i badanie przyczyn. No i gdy patrzymy na dociekanie prawdy, bo chodzi nam o prawdę, cały czas chodzi nam o prawdę, to dziwi nas na przykład to, co mówił wczoraj pan Nowaczyk, że mamy te raporty czy Maku, czy Polski Millera I gdy na przykład graficznie i to bardzo jeszcze nieudolnie zasłania się różne rzeczy, ten osławiony TAF 36, prawda? Już nie wchodzimy nawet w szczegóły, bo 38. Jak to wszystko, jak jest manipulowanie faktami, no po to, żeby coś utrzymać, jakąś teorię swoją. No to jest to, że brakuje rzetelności w tym wszystkim.
Stale nas się posądza o jakąś grę polityczną, że dociekanie do prawdy z naszej strony, to tak na dobrą sprawę, to jest tylko jeden z aspektów walki politycznej. A to jest po prostu nieprawda. Jesteśmy otwarci przecież na różne teorie. Nie wiem dlaczego obóz rządzący koncentruje się tylko na jednej teorii, natomiast wszystkie inne wersje określa mianem wersji spiskowych. Nas również, którzy dociekamy do prawdy, powiada się, że to religia smoleńska i tak dalej, i tak dalej. Ale tego rodzaju języka używa się wtedy, kiedy nie ma argumentów, kiedy nie można dysponować faktami. Przecież proszę zwrócić uwagę, jak profesorowie właśnie na tej konferencji wczorajszej i na innych, to są przecież poważni ludzie, specjaliści wysokiej klasy w swojej dziedzinie, a nauka ma to do siebie, że przedstawiciele nauki mają dużą wiedzę i są bardzo powściągliwi i ostrożni w formułowaniu pewnych tez. I oni są otwarci na dyskusję, otwarci na polemikę, ponieważ w ostatnim okresie czasu do opinii publicznej zaczynały docierać rozmaite fakty, które wskazywały na nierzetelność badań prowadzonych przez MAK, na nierzetelność badań prowadzonych przez Komisję Jerzego Millera, jak również zobaczono nieprawidłowości w funkcjonowaniu prokuratury, pewne podstawowe zaniedbania śledcze, no to wtedy podniesiono larum, że trzeba zrobić wszystko, żeby odpierać, jak to oni nazywali, te spiskowe teorie. No i na czele tego ruchu pojawił się pan Lasek, który powiada, że trzeba założyć jakiś zespół i to było bardzo wymowne, zespół, który nie będzie dociekał do prawdy, tylko powiadał, który będzie zwalczał spiskowe teorie.
No właśnie, panie pośle, no była wczoraj debata. To, co podkreślamy, naukowa, bo od tego wychodzimy, nie ideologiczna, prawda, nie polityczna, ale ludzi, którzy nie tylko się interesują nauką, bo my się możemy interesować jakąś specjalistyczną dziedziną wiedzy, ale ludzi, którzy mają w tym tą wiedzę w stopniu perfekcyjnym, którzy wykonują masę doświadczeń, to jest ich zawód, to jest ich życie. No i gdzie ta druga strona? Czy nie była zaproszona?
Więc wielokrotnie i na posiedzenia zespołu parlamentarnego do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej byli zapraszani przedstawiciele Komisji Millera. Nie skorzystali z tych zaproszeń, a przecież myśmy tylko chcieli, żeby oni podzielili się nie tylko efektami swojej pracy, ale żeby pokazali również i warsztat swojej pracy, żeby pokazali metody badawcze, w jaki sposób doszli do takich, a nie innych ustaleń. Tego oczekiwaliśmy, ale nigdy do tego nie doszło. Oczywiście zarzut padał taki, że nie chcą uczestniczyć w kolejnej awanturze politycznej. No, w związku z tym dochodzi do konferencji na gruncie zupełnie neutralnym. Można by było powiedzieć, że na gruncie takim, który za cel ma zdobywanie wiedzy.
Rzetelne i naukowe, prawda?
Rzetelne badania naukowe, otwartość. No i wydawało się, że najwłaściwszym miejscem dla tego rodzaju dyskusji to jest właśnie uniwersytet. Ale i byliśmy przekonani, że przedstawiciele Komisji Millera, jeżeli są zainteresowani w tym, żeby odeprzeć, jak oni to powiadają, spiskowe teorie, że powinni z tej oferty skorzystać, że powinni się pojawić, pokazać swój warsztat pracy i stwierdzić wprost wobec tych profesorów, z którymi tezami się nie godzą, żeby zakwestionować ustalenia pana profesora Biniendy, profesora Nowaczyka i wielu innych, żeby zakwestionować i powiedzieć, że oni są w błędzie, bo nie dysponowali tym i owym, natomiast komisja Jerzego Millera posiadała takie i inne dowody i wtedy byłaby rozmowa między naukowcami. Stąd też formuła nie przewidywała w ogóle, żeby politycy zabierali głos.
Nie było nawet miejsca na dyskusję, prawda?
Nie było takiego.
Miało być rzetelne przedstawianie
mieli
faktów.
Mieli profesorowie.
Dyskusja między nimi ewentualnie.
Między profesorami miała być dyskusja, bardzo rzeczowa dyskusja. I to, że nie skorzystano z tej oferty, myślę, że pokazuje, jakie intencje przyświecają ekspertom Komisji Millera. Być może, że wielu z nich, tak ja to odbieram, nie ma odwagi stawić czoła przed światem nauki. I nie chce pokazać swojego warsztatu pracy. A my możemy już z tego raportu Millera wyczytać, z samego raportu, że
który
jest
był
on
też
nierzetelny.
Cytowany wczoraj był, no bo nie było przedstawicieli, żeby skonfrontować.
Tak, no więc zachowano formułę obiektywizmu. Eksperci prezentowali wyniki swoich badań i jednocześnie odczytywano fragmenty raportu Millera. Słuchacze mogli ocenić, kto tutaj ma rację.
Tak.
Obiektywnie. Mieli również prawo, z którego nie skorzystali eksperci zespołu Millera, bo mogli się odnieść do tych tez. Zresztą chcę powiedzieć, że osobiście uczestniczyłem w tych konferencjach, na których pan profesor Binienda, pan profesor Nowaczyk zapraszali ekspertów Komisji Millera i powiadali w ten sposób. My prezentujemy swoje ustalenia, prezentujemy swoje metody badawcze. Jeżeli się mylimy, to oczekujemy sprostowania, a i wskazania nam, gdzie i w jakim zakresie mylimy się. To pokazuje otwartość, uczciwość i kompetencje, bo świat nauki zawsze jest otwarty na wszelkiego rodzaju krytykę. I panowie profesorowie z klasą zademonstrowali swoją postawę. No i cóż, spotkali się z tym, że ci, którzy określają nas mianem spiskowców, no bo lansujemy spiskowe rzekomo teorie, oni się nie pojawili, pochowali się. No pan minister Macierewicz mówił, to wstyd panowie i chyba miał rację.
Ciekawe jest to, że padały takie głosy, że nie spotkać się na uniwersytecie. Inna sprawa, że nawet miejsce już jest bardzo symboliczne. Uniwersytet zawsze jest miejscem ścierania się nauki, dochodzenia do prawdy, poszukiwania, rozwoju myśli, prawda? Więc takim miejscem był uniwersytet. To jakby przemawia tak jeszcze z innej strony, prawda? Samo miejsce już nam coś mówi, że my podejmujemy dyskusję na takim terenie. Ale druga sprawa też jest przeciekawa, bo padały takie głosy, żeby spotkać się, ale w pomieszczeniach pewnej gazety. No, to jest też ciekawe, no na terenie jakże nie neutralnym i nie służącym do dyskusji właśnie naukowej, ale tam dyskusja bardziej ideologiczna niż naukowa by się chyba miała odbyć. Nie wiem,
dlaczego gazeta miała być lepsza. No. Czy nie lepsza była konferencja na uniwersytecie i w obecności mediów?
Tak, to otóż to.
No więc myślę, że szanse równe dla wszystkich są. I jeżeli ktoś nie ma nic do ukrycia, to powinien z takiej oferty skorzystać.
Panie pośle, wczoraj na początku, w tej pierwszej części tej debaty była mowa o przygotowaniu samego lotu, bo to też jakby jest taki temat, który spycha wszystko na kancelarię prezydenta ówczesnego świętej pamięci pana Lecha Kaczyńskiego. No i całe przygotowanie ze strony kierownictwa Biura Ochrony Rządu. I jak mówił pan Andrzej Pawlikowski, były szef BOR, bardzo ostra krytyka za to przygotowanie, które zasadniczo było mizerne czy ubogie, które nie przystoiło głowie państwa.
No, pewnie trzeba będzie zacząć od słów prokuratora, który bada właśnie ten wątek i w swoim piśmie prokurator do ministra spraw wewnętrznych i administracji użył słowa, że zaniechania BOR-u były wręcz skandaliczne. To słowo wczoraj zostało przytoczone. To nie jest słowo ekspertów parlamentarnego zespołu. Podkreślam, tego określenia użył prokurator badający sprawę. Często właśnie, tak jak ojciec wspomniał, W mediach lansuje się teorie tego rodzaju, że no właściwie to przecież prezydent zawinił. Często się spotykam z takimi sformułowaniami, bo taką myśl chce się w Polakach zaszczepić. Prezydent, kto to widział, tylu ludzi, tak ważnych, do jednego samolotu, tak właśnie, i tak dalej, jest... i tak dalej. No i oczywiście przecież padają nawet dosyć ostre, jakże niesprawiedliwe i krzywdzące słowa pod adresem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Więc ja jeszcze raz, mimo że już pewnie na antenie tejże telewizji i o tym mówiłem i mówili też inni, ale skoro media tak zwanego mętnego nurtu, bardzo mi to określenie przypadło do gustu, a też tu wylansowane, więc się nim posłużę, skoro tak wielokrotnie wprowadzają Polaków w błąd, więc myślę, że stale trzeba dawać temu odpór i z całą mocą podkreślać, że prezydent nie miał w tym zakresie nic do powiedzenia. Przede wszystkim prezydent nie dysponuje żadnymi służbami, które by się zajmowały jego ochroną. Za bezpieczeństwo głowy państwa odpowiedzialność ponosi rząd, a rząd w tym wypadku działa poprzez swoją agendę, jaką jest Biuro Ochrony Rządu. Biuro Ochrony Rządu, wyspecjalizowana jednostka. Wczoraj na konferencji o tym przypomniano, bo właśnie występowali, byli funkcjonariusze BOR-u w randze pułkowników, trzech panów było, i oni zwracali uwagę na to, że to na całym świecie tego rodzaju jednostki to są jednostki elitarne, że rekrutowane są spośród najlepszych funkcjonariuszy, czy to wojska, czy też innych służb. Ich zadaniem jest ochrona najważniejszych osób w państwie. I jak słusznie zwrócono uwagę, nie chodzi tu tylko o aspekt humanitarny, że trzeba ochraniać człowieka. Tu jest coś więcej jeszcze. W tych osobach kryje się bowiem majestat Rzeczpospolitej. I z tego też względu ta służba ma niebywałe zadania. Między innymi z ustawy o Biurze Ochrony Rządu jeden z zapisów mówi w ten sposób, że atak na jedną z tych ważnych, ochranianych osób jest atakiem na całe państwo. No bo jeżeli ktoś targnie się na osobę najważniejszą w państwie, to tak jakby się targnął na państwo. To są zapisy ustawowe. Ja oczywiście nie cytuję w tej chwili dosłownie, bo z pamięci, ale taka jest wymowa tych przepisów. I dlatego też na całym świecie to są służby elitarne, przygotowane do ochrony najważniejszych osób w państwie. A do takich osób w państwie zalicza się prezydenta, premiera, marszałka Sejmu, marszałka Senatu. Z tej ochrony korzysta również minister spraw zagranicznych, minister spraw wewnętrznych i administracji. I cóż się okazuje, że w tej oto sprawie służby, można powiedzieć, że zrobiły niewiele, żeby nie powiedzieć, że nie zrobiły nic. Mianowicie, gdyby służby chociaż poinformowały prezydenta, że sprawa jest niejasna, że strona rosyjska nie życzy sobie prezydenta, a ten sygnał, jak sądzę, powinien dotrzeć do służb, dlatego że taką informację od przedstawiciela rosyjskiego otrzymał pan minister arabski, szef kancelarii premiera. I co on z tą informacją zrobił? Wiemy, że przekazał go ówczesnemu szefowi służb specjalnych, obecnemu ministrowi spraw i teraz się rodzi pytanie, co z tą informacją zrobiono? Czy ta informacja dotarła do Biura Ochrony Rządu? Powinna dotrzeć i powinna uwrażliwić, powinna zaostrzyć kryteria bezpieczeństwa. Tymczasem efekt był taki, że rangę tej wizyty pod względem bezpieczeństwa zaniżono. I to wyraźnie wynika z ustaleń prokuratury. A więc wtedy kiedy się okazuje, że mamy do czynienia z pewną nieżyczliwością ze strony państwa, do którego wybiera się głowa państwa, zamiast zaostrzyć,
podwyższyć
rangę i wzmóc pracę nad zapewnieniem bezpieczeństwa, zrobiono zupełnie coś odwrotnego.
No a na płycie lotniska wiemy dzisiaj, po ustaleniach prokuratury, że był tylko funkcjonariusz, który był kierowcą, miał być kierowcą, bez broni, więc no, to też mówi o poziomie zabezpieczenia tej wizyty.
No to są rzeczy przerażające. To są rzeczy przerażające, jeżeli się okazuje, że na tym lotnisku żaden z funkcjonariuszy wcześniej nie był. Jak dziś wiemy, gdy zamierzali dokonać rekonesansu, okazało się, że Rosjanie ich nie wpuścili na to lotnisko, bo sobie po prostu tego nie życzyli. Ale jeżeli jest taka sytuacja, to te informacje powinny dotrzeć do najważniejszych osób w państwie i powinny być podjęte działania dyplomatyczne. Mało tego, jeżeli te działania dyplomatyczne zakończyłyby się niepowodzeniem, to należało do takiej wizyty nie dopuścić. Ale tych informacji również nikt panu prezydentowi nie przekazał. Pan prezydent był przekonany, że skoro wizyta dochodzi do skutku, to znaczy, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Że wszystkie służby państwowe zrobiły to, co do nich należy. A wielu, bo przecież tam polecieli tym samolotem również moi bliscy, moi przyjaciele, moi koledzy. Wszystkim się wydawało zawsze i mnie też się wydawało, że lot z prezydentem to najbezpieczniejszy lot. Bo ten lot jest zabezpieczany przez wszystkie ważne służby tego państwa. Okazało się, że był to wielki błąd, że stało się zupełnie inaczej.
No i stało się tragicznie, bo to wszystko jakby wpływało, kolejne jakby klocki, układanki wpływały na to, że ten lot zakończył się tak tragicznie. I gdzieś od początku widzimy luki, ale to też ciekawe, bo później ci, którzy byli za to odpowiedzialni, no dostali szlify generalskie.
No właśnie, o tym chciałbym powiedzieć. Dobrze, że ojciec do tego nawiązał. Jak się ma stwierdzenie prokuratora, że funkcjonariusze BOR-u w skandaliczny sposób zaniedbali swoich obowiązków z tym, że po tej całej tragedii otrzymali gwiazdki generalskie? Przecież w całym cywilizowanym świecie, jeżeli doszłoby do takiej tragedii, to służba, która nawet dopełniłaby wszelkich starań wcześniej, uznałaby się winną, że jednak nie była w stanie ochronić życia głowy państwa. I uznaliby, że honorowym wyjściem jest podać się do dymisji. Tak uczyniono by w cywilizowanym świecie. Natomiast w Polsce stało się coś niebywałego. Wszyscy, którzy nie dopełnili swoich obowiązków, zostali awansowani. No jaki to jest sygnał? Ja myślę, że obywatele naszego kraju potrafią to doskonale ocenić. Nagradza się tych, którzy w takim czy w innym stopniu przyczynili się do tragedii narodowej. To oni zostają za to nagrodzeni. Ja już nie mówię o tym, że nie wyciągnięto wobec nich konsekwencji prawnych, bo też należało w tym kierunku podjąć działania. Póki co śledztwa się toczą i efektów nie widać. Mało tego, nikt również nie pociągnął do odpowiedzialności szefa Biura Ochrony Rządu. Póki co nikt mu zarzutów nie stawia. Zarzuty postawiono tylko wiceszefowi tej służby. Natomiast szefowi nie. Wczoraj na konferencji przecież wyraźnie pułkownicy BOR-u podkreślali, że służba jest zbudowana tak, że za całość tej służby odpowiada szef tej służby. No więc szefa służby nie tylko, że nie podciągnięto do odpowiedzialności karnej, a gdy się mówi ustami prokuratora, że w sposób skandaliczny ta służba nie dopełniła swoich obowiązków, no to się rodzi pytanie o ocenę szefa tej służby. To on za wszystko odpowiadał. On odpowiadał za zorganizowanie zabezpieczenia, za rozdzielenie zadań pomiędzy podległych mu funkcjonariuszy za wyegzekwowanie wykonania zadań, nie dokonano podstawowych czynności, nie dokonano odpraw i tak dalej, i tak dalej. To przecież on jako szef Biura Ochrony Rządu powinien był wiedzieć o tym, że nikt nie zabezpieczył miejsc, w których miał przebywać prezydent. Nie było nigdzie funkcjonariuszy BOR-u, ani na lotnisku, ani w tych miejscach, do których miał się później udać. Nie było funkcjonariuszy BOR-u na lotniskach, które określano zapasowymi.
Pasowymi.
Zresztą, jak się okazuje, to te wskazane na zapasowe były tego dnia nieczynne. No, więc rodzi się pytanie, czy szef BOR-u tego wszystkiego nie wiedział? A jeżeli nie wiedział, to jest to wielkim skandalem, że nie wiedział, bo przecież powinien mieć relacje od wszystkich funkcjonariuszy, którym wcześniej by rozdzielono zadania, powinni raportować, że wykonał takie i takie zadanie i jest bezpiecznie w tym miejscu. Tymczasem się okazuje, że funkcjonariusze nie wykonywali swoich zadań, nikt za konkretne zadania nie był odpowiedzialny, nie było funkcjonariuszy, bo przecież w służbie też takiej jak BOR są rozmaici specjaliści, a więc i również i pirotechnicy. I takich nie było również w Smoleńsku. No można się zastanawiać, no a co by było, gdyby prezydent wylądował, no to by się okazało, że nie ma tam na lotnisku funkcjonariuszy BOR-u. Nie ma kolumny samochodów, bo jej nie było. A gdyby się pojawiła, to rodzi się pytanie, kto by dokonał odprawy pirotechnicznej tych samolotów, skoro wśród tych funkcjonariuszy, którzy lecieli z prezydentem, jak wiem, pirotechników nie było. Poza tym nie byli wyposażeni w sprzęt i tak dalej do odpraw, do kontroli pirotechnicznych. Także to wszystko pokazuje, że można powiedzieć, zrobiono wszystko, żeby taka tragedia mogła się wydarzyć, bo nie dokonano żadnych czynności, które by miały uchronić prezydenta przed niebezpieczeństwem. Mało tego, jeszcze raz to podkreślę, nie poinformowano prezydenta, że jedzie na miejsce niezabezpieczone i nieprzygotowane.
No, to, co pan mówił na początku, że jakoś, gdy myślimy o służbach specjalnych, o osobach, które ochraniają najważniejsze osoby w państwie, prezydenta, którym niejako skupia się cała właśnie Rzeczpospolita, który reprezentuje godność i majestat państwa, że to będzie wszystko dopięte na ostatni guzik. Co więcej, że będzie na wyrost szyte i to na wiele, wiele rozmiarów więcej do przodu, aby ustrzec się od wszelkich jakichś nagłych wypadków. I to jest przykre, to jest smutne i to nas napawa rzeczywiście taką układanką, która się nie maluje dobrze w takich złotych barwach, ale te barwy są ciemne, bo są kolejne elementy, które, no jeżeli nic nie było przygotowane, to jest pytanie się rodzi, czy miało w ogóle być przygotowane. To oczywiście my teraz mówimy domysły, prawda, ale tak to wygląda. Kochani widzowie, zapraszam bardzo serdecznie do telefonów, do naszego studia. I tak numery 56 657 0011, 657 0012, 657 0013 i 657 0014. Telefony w naszej rodzinie, numery bezpłatne 536 600 lub 536 600. Naszym gościem jest pan poseł Stanisław Piotrowicz, członek zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyny katastrofy smoleńskiej. I odbieram już pierwszy telefon. Prosimy bardzo, telewizja trwam.
Jeszcze tam rozmawia ojciec.
Tak, jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Ale mam mówić?
Tak, proszę mówić.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca. Witam ojca i pana prokuratora.
Kto się do nas dodzwonił?
To ja mam mówić?
Tak, tylko musi pan wyłączyć telewizor.
Ale tam już ktoś mówi.
Proszę wyłączyć telewizor i ze mną rozmawiać przez telefon i z panem tutaj posłem, dobrze? Proszę bardzo. W telewizor nie patrzymy, rozmawiamy. To jest bardzo ważne, bo inaczej to się nie dogadamy. Będziemy mieli problem.
Ale kto mam mówić? Ale kto nam mówi, bo ja z Płocka dzwonię, Tadeusz.
No niestety, będziemy mieć, nie, tak się, kochani Państwo, nie dogadamy. Ważne jest, żebyśmy jednak nasze telewizory wyłączali, kiedy przemigło ściszali, kiedy chcemy tutaj prowadzić dyskusję i rozmowy. Ale Panie Tadeuszu, pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że się następnym razem uda do nas dodzwonić. Ale mamy już kolejny telefon. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym do rozmów niedokończonych.
Jesteśmy już, proszę bardzo.
Właśnie pozdrawiam pana senatora Piotrowicza i pana księdza prowadzącego. Ja obserwuję to od dłuższego czasu, od samego początku właściwie. I dzisiaj właściwie w telewizji pan prezydent zachwala 3 lata swojej działalności. Zastąpił pana prezydenta Kaczyńskiego na tym stanowisku w okolicznościach określonych, bardzo tragicznych dla państwa polskiego. Służby się nie wywiązały, one po prostu zawiodły całkowicie i wychodzi na to, że z Europy nie mamy pomocy w żaden sposób. I ten pamiętny dzień, kiedy katastrofa nastąpiła, wszędzie w Europie zanotowano jakiś szum medialny. Właściwie nie było jak gdyby takiej narracji wspomagającej państwo Unii Europejskiej. Wtedy nastąpiły jakieś takie jakby służby rosyjskie. Zaatakowały w mediach i przekazały tym mediom zewnętrznym, europejskim, właściwą informację, że oto niby stała się katastrofa, ale tylko z winy i wyłącznie z winy pilotów i prezydenta i pana generała Błasika, który został określony jako generał spożywający alkohol. Przez dłuższy czas mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że pan generał był właściwie oblewany, on właśnie był lekceważony, leżony wręcz na ten temat. I te nasze służby zachowały się tak, jak Rosjanie chcieli. Do dzisiaj się tak samo zachowują. Do wczorajszej debaty nie przystąpiły i pominęły właściwie milczeniem to, co się wydarzyło wczoraj w Warszawie na uniwersytecie i przeszły do porządku dziennego, jak gdyby ta debata to była mało ważna. Jeżeli Polacy się nie zmobilizują, nie zaczną nasłuchiwać właściwych mediów, czytać właściwych gazet, to te służby tego pana premiera, który teraz rządzi naszym krajem, one osiągną swój cel. Chyba że przystąpimy teraz do działania tej wiosny i zrobimy coś z tym. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Witoldzie. Pozdrawiamy.
Serdecznie dziękuję za tą wypowiedź. Trudno nie zgodzić się z panem. Ma pan sporo racji. A mnie nasuwa się też taka refleksja i jest mi bardzo przykro jako Polakowi, bo przecież w dniu katastrofy tak na dobrą sprawę nikt z nas nie wiedział, jakie są okoliczności i przyczyny, bo przecież nie wykonano żadnych jeszcze czynności, jak już pojawiała się teoria, a posłowie rządzącego ugrupowania dostali SMS-y z przekazem, jaki mają nieść dalej. Przyczyną katastrofy mgła, błąd pilotów. Od pierwszego dnia to było lansowane. Później oczekiwaliśmy na raport MAK-u i spodziewałem się, skoro wiedzieliśmy, co to jest za instytucja MAK, skoro zobaczyliśmy, że w sposób tendencyjny, nierzetelny i nieuczciwy przedstawia najważniejsze osoby w państwie, przedstawia naszych generałów, dowódców poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, że odzierani są z honoru, że wysuwane są przeciwko nim bezpodstawne zarzuty. Spodziewaliśmy się tego, ja osobiście się spodziewałem, że rząd da temu odpór. Tymczasem okazało się, że rząd schował głowy w piasek i nie zareagował na tą falę zniesławiającą polskich generałów, polskich obywateli. Później, gdy pojawiało się pewne niezadowolenie w społeczeństwie, to zaczęto mówić o tym, że tak spokojnie, proszę Państwa, członkowie komisji Millera przygotują swoje uwagi do tego raportu. Pojawiły się pohukiwania w niektórych studiach, że tam oczywiście w tym i w tamtym zakresie to rzeczywiście Mak trochę przesadził, że tam jest nierzetelnie i tak dalej, ale my właśnie teraz zajmujemy się i opracujemy swoje uwagi, a Rosjanie będą musieli te uwagi uwzględnić, a jeżeli by ich nie uwzględnili, to że będą musieli je załączyć do swojego raportu. No i oczywiście cóż się okazało? Że Rosjanie w ogóle zignorowali te uwagi. Po pierwsze, ani ich nie uwzględnili, ani też do raportu swojego nie załączyli. Rosjanie doskonale znają polskie prawo, bo są do tego przygotowani. I oni doskonale wiedzieli, że komisja Millera nie miała podstaw prawnych do zajmowania się tą katastrofą. I to jest punkt wyjściowy. W związku z tym oni mogli nie uwzględnić uwag, które pochodziły od niekompetentnego na gruncie prawa polskiego ciała, jakim była komisja Millera. Bo podkreślam, to wczoraj właśnie na tej konferencji podnoszono, że komisja do spraw badania wypadków lotniczych ma umocowanie do badania okoliczności i przyczyn katastrof na terenie kraju, a nie poza granicami. I Rosjanie o tym wiedzieli. Natomiast całym nieszczęściem było to, dlaczego rząd polski nie skorzystał z porozumienia wojskowego z 1993 roku. I przez pierwsze trzy dni prowadzono wspólnie czynności, bo właśnie to porozumienie wojskowe z 1993 roku stwarzało warunki do wspólnego prowadzenia śledztwa.
O tym śledztwie może my jeszcze powiemy w dalszej części, kwestie wojskowe i cywilnym, bo to będzie cała pewnie i ta konwencja chicagowska, prawda? A teraz jeszcze odbierzemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo.
Dobry wieczór. Izabela z Warszawy dzwoni. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Chciałam włączyć się w tę dyskusję, która w tej chwili w studio trwa. Mianowicie zdumiewa mnie fakt, że rząd nie podjął żadnej odpowiedzialności wobec służb, które z tego, co wiemy i słyszymy, zawiniły. Nikt nie jest winien, na ten temat w ogóle się nie mówi. A przypominam sobie historię, kiedy na pogrzeb naszego prezydenta przyleciał pan Miedwiediew. I przypominam sobie historię, kiedy przylatywał dwoma samolotami dla bezpieczeństwa, lądował na oddzielnym pasie startowym na lotnisku w Krakowie, dwoma samolotami, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Odbyło się to w ustronnym miejscu, w pełnej, że tak powiem, obsłudze lotniska. I zdumiewa mnie fakt, że nasze służby pozwoliły na to, żeby nasz prezydent lądował na jakimś maleńkim wojskowym lotnisku, jak się okazało właściwie nieczynnym. Więc jak porównuję te dwie historie, tu prezydenta, który przylatuje do Krakowa dwoma samolotami, w pełnym zabezpieczeniu i wysłanie naszego prezydenta do Smoleńska bez żadnego zabezpieczenia, jak się okazało, ILS-u tam nie było. No mnóstwa rzeczy, które powinny być. Z tego, co przed chwilą usłyszałam, nie było również żadnego zabezpieczenia w sensie obsługi BOR-u. Nie było zabezpieczenia w formie samochodów, które dowiozłyby go na miejsce spotkania, które miało być. Więc to chciałam podkreślić, że tu prezydent i tu prezydent. Jaka oprawa była wyjazdu prezydenta Miedwiediewa, a jaka była odprawa, kiedy leciał nasz prezydent? Jest to dla mnie bardzo przykre. Nie liczenie się po prostu z naszym prezydentem. To tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy pani Izabelo. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Panie pośle, jeszcze zanim komentarz, to prezydent Miedwiediew to jedno, ale pamiętamy, zanim została odwołana wizyta pana prezydenta Obamy, że Secret Service się pojawił już parę dni wcześniej i Kościół Mariacki był prześwietlany bardzo intensywnie, prawda? To też majestat państwa się też sprawdza w tym, co myśmy mówili już.
Tak, myślę, że trzeba tutaj troszeczkę dalej pamięcią sięgnąć. Prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński był od samego początku zwalczany. Przypominamy sobie różne gorszące sceny, kiedy to odmawiano mu samolotu, kiedy robiono wszystko, żeby do Brukseli nie poleciał i tak dalej. Znieważano go. W kilku przypadkach złożyłem osobiście, wtedy jako przewodniczący Senackiej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, składałem zawiadomienie do prokuratora, że polski prezydent jest znieważany przez ważnych w państwie polityków słowami dalece obraźliwymi. Jako człowiek, który przez 30 lat pracowałem w wymiarze sprawiedliwości, za użycie tego rodzaju słów zapadały wyroki w sądach. Jeżeli chłop chłopu przez miedzę w taki sposób powiedział, jak zwracali się do prezydenta poprzez media, ważni politycy w tym kraju ponosili odpowiedzialność karną. Natomiast w tej sytuacji dostałem postanowienie z prokuratury, że to jest tylko przejaw pewnego dyskursu politycznego i nie ma podstaw do wszczynania postępowania przygotowawczego w tej sprawie. Nie służyło mi prawo zażalenia się na to postanowienie, bo byłem tylko zawiadamiającym, a nie pokrzywdzonym. Ale to świadczyło o pewnym klimacie, jaki wytworzono wokół prezydenta. Można go było znieważać, można go było poniewierać, a przecież w ościennych państwach obserwują, co się dzieje w tym kraju. Widzą, że ten prezydent nie ma, nie tylko, że nie ma ochrony ze strony rządu, a taką powinien mieć, bo za jego bezpieczeństwo odpowiedzialny był rząd poprzez Biuro Ochrony Rządu. To rząd był odpowiedzialny za to. Samolot był też samolotem rządowym. Często się mówi, że to samolot prezydencki, no dlatego, że prezydent leciał, ale na dobrą sprawę jest to samolot rządowy.
Nie a ma więc samolotów poselskich, jakby pan
na to. Nie ma. W związku z tym ten klimat szkodzenia, wizerunkowego szkodzenia prezydentowi, zwalczania prezydenta, ta wojna wypowiedziana przez kancelarię premiera, wypowiedziana prezydentowi, bo przecież to na każdym kroku to było widać. Ona przyniosła takie efekty. I w tym klimacie wielu funkcjonariuszy czuło się zwolnionych z wykonywania podstawowych obowiązków. Bo trzeba sobie jasno powiedzieć, to nie jest sprawa tego rodzaju, że funkcjonariusze BOR-u czegoś tam zaniedbali. Bo rzeczywiście to w każdym działaniu mogą się pojawić jakieś nieprawidłowości. Chociaż w tego rodzaju służbach żadna nieprawidłowość pojawić się nie mogła. I nigdzie na świecie się nie pojawia. Mało tego, nasza służba była znana z bardzo wzorowego wywiązywania się ze swoich obowiązków we wcześniejszym okresie czasu. Przecież funkcjonariusze mieli to wszystko we krwi, znali procedury, wiedzieli, jak się takich rzeczy dokonuje. I co się stało, że nagle odstąpili od swojego warsztatu? Że nagle nie wykonali podstawowych czynności? Jestem o tym głęboko przekonany, że ulegli określonemu klimatowi, no bo nie mam dowodów na to, ale aż się wręcz nasuwa taka refleksja, czy ktoś nie powiedział, że tą wizytą to my się, panowie, nie zajmujemy. Zresztą, jak przecież pamiętamy, to lansowano tą tezę, że to prywatny wyjazd prezydenta, to prywatna wizyta, to nie jest państwowa. Przecież to wszystko zrodziło określony klimat w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i najprawdopodobniej spowodowało to, że te służby nie wykonały podstawowych obowiązków. A żeby teraz zamknąć usta, no to najlepiej jest nagrodzić tych, co byli za to odpowiedzialni.
I odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, telewizja Trwam.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie prokuratorze, najwyższym szacunkiem i zainteresowaniem słucham państwa i po wykładu. Ja mam trzy punkty, a jeden specjalnie zależy mi, że pan się ustosunkował. To jest punkt, który też Macierewicz wielokrotnie wspominał, ale to jest taki punkt, o którym się mało mówi. Nie wiem, no może nieważny, a dla mnie osobiście bardzo ważny ja to traktuję tak przyszłościowo też. Był taki, znany jest punkt, że był taki telefon przed wizytą prezydenta z ostrzeżeniem o możliwej agresji terrorystycznej. Teraz tak, to zostało zlekceważone, niezbadane, to kiedyś wspominał pan kilkakrotnie w wielu audycjach pan Macierewicz, ale to jakoś tak nie bardzo się wybiło do ogólnej wiadomości. Teraz tak, czy to nie jest dla mojego punktu widzenia, chciałam, żeby pan prokurator się ustosunkował, albo to było rzeczywiście ostrzeżenie, wszystko jedno z jakiego pochodzenia, o możliwej agresji terrorystycznej, czy też to był jeden z bardzo wielkich zabezpieczeń, jakieś przyszłościowe alibi dla osób przygotowujących w wiadomych celach tą podróż, że jeżeli wszystko się zawali i trzeba będzie uznać, że to była jakaś, że to był wybuch, że można to zwalić na jakąś agresję Al-Kaidy czy innej instytucji. W tej chwili nasuwa się, wybuch jest właściwie już pewny, nasuwa się znakomita też okazja, dlatego że wraca znowu na tapetę sprawa tych więźniów w Polsce, więzień w Polsce. I zastanawiam się, to zresztą przyszłość pokaże, ale chciałabym, żeby pan prokurator się wypowiedział, czy to nie wszystko należy do tego punktu, kiedy cała sprawa była tak dokładnie i w szczegółach przygotowana, że nawet to może być, powiedzmy, jednym z punktów zabezpieczenia takiego przyszłościowego ze strony organizatorów. Jeżeli chodzi o pana generała Janickiego, to zadziwia mnie, chociaż właściwie w obecnej sytuacji w kraju to już nie powinno nas zadziwiać, ta pewność siebie i bezczelność władz rządzących, bo już choćby ze względów dyplomatycznych należałoby człowiekowi, który tak źle przygotował tą podróż, nie dawać ślip generalskich, bo jest to swego rodzaju przyznaniem się do winy. Chciałabym usłyszeć, co pan prokurator powie o moim, może takim trochę dziwnym pytaniu.
Dziękuję pani Ewo.
Serdecznie pani dziękuję. Ja muszę dokonać pewnego sprostowania, żeby mi ktoś nie czynił zarzutu, że podszywam się pod kogoś innego niż jestem. Prokuratorem byłem przez 30 lat i musiałem zrzec się zawodu. Wtedy, kiedy zostałem senatorem, przez dwie kadencje byłem senatorem, a teraz jestem posłem. No ale oczywiście wielu i w Senacie, i w Sejmie w ten sposób mnie tytułuje, a wielu też korzysta z mojej wiedzy przy potrzebie doradztwa w różnych sytuacjach. Nie odżegnuję się od tego, dlatego że to jest spora część mojego życia, którą spędziłem w tym zawodzie. Natomiast dla formalności, żeby mi nikt nie zarzucał, że podszywam się pod zawód i że łączę funkcję. Odkąd jestem w parlamencie, nie jestem prokuratorem. Ale jeżeli chodzi o informacje, rzeczywiście pan minister Macierewicz wielokrotnie o tym wspominał i myślę, że tego rodzaju sygnał to powinien postawić na nogi polskie służby, wszystkie, w tym odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a to szczególnie w kontekście planowanego wyjazdu pana prezydenta na terytorium Rosji. Wiemy przecież, że to nie jest kraj spokojny, że w tym kraju dochodziło na niedługo wcześniej do różnych aktów terrorystycznych. Więc to powinien być sygnał uwzględniony przez polskie służby. Okazuje się, że i ten sygnał został zbagatelizowany. Nie tylko wtedy, ale i również podczas toczącego się śledztwa. Bo skoro wcześniej było ostrzeżenie o możliwym ataku terrorystycznym, nie wiem, czy ten sygnał rzeczywiście odnosił się do wizyty pana prezydenta, bo takiej wiedzy nie mam. Tym niemniej, tym bardziej uprawniony był wątek śledczy dotyczący zamachu terrorystycznego. Póki co to ten wątek od samego początku wykluczano. I wykluczano go zupełnie bezpodstawnie. I z czasem przecież wychodzi ta nieudolność polskiej prokuratury. A czasami się zastanawiam, czy to jest kwestia nieudolności, czy też świadomego zaniechania pewnych obowiązków. Bo rodzi się pytanie, dlaczego na samym początku prokuratorzy wykluczyli wersję zamachu terrorystycznego, skoro nie wykonali w tym zakresie podstawowych czynności? Oczywiście ja nie mam wglądu w akta sprawy. Polacy nie mają wglądu w akta sprawy. A ci, którzy mają ten wgląd, mają zamknięte usta, bo nie wolno im ujawniać niczego, co w aktach śledztwa się znajduje. Ale to dzięki konferencjom prasowym, jakie od czasu do czasu organizują prokuratorzy, możemy się dowiedzieć, jak wygląda ten warsztat prokuratorski. Z jednej strony panowie prokuratorzy postanowili natychmiast po artykule prasowym, jaki ukazał się w Rzeczpospolitej, dotyczący ujawnienia trotylu na wraku samolotu, postanowili prokuratorzy polscy natychmiast zareagować i wszystkiemu zaprzeczyć. I proszę zwrócić uwagę, jak to się potrafił aparat państwowy zmobilizować, żeby od razu zaprzeczyć temu, że nie ujawniono, że ujawniono ślady trotylu na samolocie. A dlaczegoż to ten aparat państwowy tak się nie angażował wtedy, kiedy MAK wysuwał różne nieprawdziwe teorie, a funkcjonariusze państwa polskiego, mimo że doskonale wiedzieli, że było inaczej, nie protestowali przeciwko temu. Mało tego...
Panie pośle, ja na chwileczkę przerwę, bo odpowiemy to w Radiu Maryja. Natomiast na linii mamy ojca dyrektora Tadeusza Ryzyka. Bardzo prosimy, ojcze.
Niech będzie Bóg Pan Jezus Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Sprowokowała mnie pani Ewa, pani doktor Ewa z Niemiec. To pani doktor Ewa powiedziała właśnie, że te wszystkie sprawy. No i jeszcze, że wyszła sprawa, znowuż sprawa więzień, tych domniemanych więzień CIA w Polsce, prawda? Chciałbym powiedzieć pani Ewie, że pani doktor, myślę, że trzeba by tak na te wszystkie informacje, które padają gdzieś w tych powiedziałbym, w tych mediach reżimowych mętnego nurtu, zaznaczam, nie głównego nurtu, bardzo jasno mówię, mętnego nurtu, bo mówię głównego nurtu. Główny nurt to jest prawda, a jeżeli nie ma prawdy, to jest mętny nurt. A więc media mętnego nurtu podają raz po raz przeróżne rewelacje. Trzeba zastanowić się, czy oni czegoś nie przykrywają. Jakichś bardzo ważnych spraw, czy nie odwracają uwagę od bardzo ważnych spraw. Proszę zobaczyć, właśnie wczoraj mówili o tych więzieniach CIA, gdy była ta konferencja naukowa. Czy to nie jest znamienne? To jest pierwsze. Poza tym tych przykryć jest więcej. Panie propośle, w tych dniach, chyba z piątku na sobotę, sprzedali za 5 miliardów, tak słyszałem dzisiaj w Sejmie, jeden z posłów mi mówił, za 5 miliardów akcji, nie wiem, ZUS-u czy PZU, myślę, że w sobotę to powiedzą panowie, którzy będą na rozmowach niedokończonych. A więc następna sprawa, i o tym nikt nie wie, o tym się nie mówiło w Polsce. Jak to skutkuje na całą gospodarkę, na wszystko, na całą naszą kondycję. Dalej, proszę zobaczyć, odwracają uwagę, wiemy o tym, że w tej chwili do Sejmu wchodzi sprawa, czy tam właśnie, tak, funkcjonariusze obcych państw mogli używać broni i stosować środki przymusu bezpośredniego wobec Polaków. Służby spoza Polski mają bronić Polaków przed chuligaństwem w różnych sytuacjach i tak dalej. Tak, mają pilnować porządku służb spoza Polski i to wchodzi do Sejmu. O tym się też nie mówi, czyli przykrywa się. No w tej chwili te właśnie sprawy, do niedawna mówiło się zboczenia i tak jest w psychiatrii klinicznej, tak nas uczyli, teraz mówimy, że małżeństwa będą mieli. to też jakiś, tu się robi szum, prawda? To się wystawia, to jest w tym powiedział, w tej orkiestrze całej nowej lewicy, czyli marksizmu przeobrażonego w innych szatach. W tej chwili w Anglii to robią, we Francji już zrobili, w Belgii, w Holandii, Hiszpania. Zobaczcie Państwo, chcą Polskę jeszcze w to umoczyć, czyli zniszczyć naszą cywilizację, zniszczyć rodzinę. Inaczej jeszcze powiedziałbym, odebrać wiarę. Zniszczyć wiarę, bo jak się demoralizuje, to wiara się niszczy. To, co powiedział wielki mistrz Loży, Wielki Wschód, przed paroma laty, Bernardone, my nie zniszczymy kościoła argumentami rozumowymi, zniszczymy zniszczenie obyczajów. I to jest zniszczenie. Wprowadzenie w stan demoralizacji potwornej, zboczeń, o czym nie wolno powiedzieć, że to zboczenie, tylko małżeństwo. I to w parlamencie polskim to się robi. Na wszystkich, w tych wszystkich mediach mętnego nurtu pokazuje się takie osobniki. To, że na przykład ksiądz profesor jeden z wybitnych, nie chcę mówić nazwiska, bo może przekręcę trochę, niedokładnie powiem, nie zacytuję, bo nie mam tego przed sobą, ale mówi, jak stanę gdzieś tam i zobaczę konia, to mogę sobie uświadomić, może ja jestem koniem, może wtedy jestem koniem, prawda? To, że ktoś sobie powie, że jest kobietą, a jest stary facet, no to nie jest kobietą i tak dalej. No ale to się robi w tej chwili w Polsce, po to, jest walczenie z Kościołem katolickim, walczenie z wiarą w Pana Boga przez demoralizację, przez wprowadzenie w stan grzechu ciężkiego, bo to jest nic innego jak ciężki grzech. Takie zachowania, taki styl życia, prawda? Ale proszę zobaczyć, i to też podrzucają nam. Z jednej strony idzie to bardzo mocno, liczą na naszą emocjonalność, nasze taką otwarte serca, prawda? A z drugiej strony, proszę, w tych dniach macie podobno w Sejmie głosować nad sprzedażą, zaraz jak to się nazywa, te zakłady naftowe i ta rafineria w Gdańsku. Lotus, prawda?
Lotus.
Proszę?
Na Lotos.
Na Lotos. I oddanie Rosjanom. No i proszę zobaczyć. I także a propos, tak sobie skojarzyłem, jak pani Ewa powiedziała, że jeszcze to wyszło. Nic nie wyszło. Wyciągnęli znowu, żeby odwrócić uwagę, chociażby od wczorajszej konferencji, bardzo poważnej konferencji naukowej odnośnie Smoleńska, tragedii smoleńskiej. Znaczy bardzo poważna konferencja. Które media pokazały? Które media? Więc czyje są? Reżimowe i mętnego nurtu. I to trzeba widzieć. I dzisiaj na przykład podchodzili do mnie z TVN-u, żebym ja coś może powiedział. Mówię, proszę Państwa, panowie, ja nie mówię nic do TVN-u, bo TVN tyle krzywdy robi Polsce, Kościołowi, ale Radio Maria nam tyle krzywdy zrobił. Kłamstwami różnymi, manipulacjami. I zapytałem, a pan jest katolikiem? Tak. No i pan katolik w to wchodzi? To tak samo katolik? Katolik współpracuje ze złem, tak samo jak podszedł dzisiaj do mnie, tam czy podchodzą ci z Platformy. Przed chwilą głosował źle i teraz podchodzi, bo pełno jest fotoreporterów, różnych tych też tak samo pracujących z tymi aparatami, kamerami. No to podchodzi i uśmiecha się do mnie. Pan jest katolikiem? Tak. Z której diecezji? Z tej, a z miejscowości? A tak. No to pan jest katolik? Katolik tak postępuje? Katolik głosuje w sposób absolutnie szkodliwy, zły? Katolik głosuje za zboczeniami? Za chorobami? No to co, że oni nazwą inaczej prawo, wymyślą, że jest to, a nie to? To, że oni wymyślą, gdy się pieśnie, to wymyślą, że tu pomarańcze rosną, albo na mrozie, to nie znaczy, że rosną i tak dalej. Także do czego zmierzam? Patrzmy na to, co oni mówią, a co za tym stoi, za tymi atrapami różnymi. Dziękuję serdecznie i naprawdę apel do wszystkich Polaków, idźcie do tych posłów, idźcie do tych posłów, a ci posłowie z tej Platformy, czy PSL-u, czy innych szkodzących partii, niech się zastanowią. Życie jest jedno. Ja mówię do tych katolików, życie jest jedno i mamy dawać świadectwo odważnie Chrystusowi i prawdzie. Odważnie, a nie tak. I katolik też ma być odważny. I to, że ci dadzą pieniądze, kapłan też ma być odważny. To, że dadzą na to, na oświetlenie kościoła, to nie znaczy, że ja mam milczeć, jak taki poseł tak działa w tej parafii. A jak ksiądz, nie daj Boże, taki się znajdzie, to niech świeccy zaczną mówić katolicy prawdę. I trochę wspomogą tego księdza duchowo też i psychicznie. Dziękuję serdecznie. Nie dajmy sobie odwracać uwagi od prawdy. Tak samo w tych różnych historiach, przekazach. Dziękuję.
Dziękujemy. Ojcze dyrektorze, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Kochani telewizowie, dochodzi czas, koniec naszych rozmów niedokończonych w telewizji Trwam, ale...
Ja jedno zdanie do tego zasadniczego tematu bym tylko dodał, bo ojciec dyrektor poruszył kilka bardzo ważnych wątków. Ja odniosę się do tego, który ojca sprowokował do zabrania głosu, mianowicie do tych więzień CIA. Sprawa wzięła się stąd, że rzeczywiście, tak jak ojciec mówi, to co jakiś czas się wywleka pewne tematy, żeby odwrócić naszą uwagę, ale chciałbym też pokazać, że jak instrumentalnie pewnymi rzeczami się manipuluje. Mianowicie podejrzenia co do tego, że istniały więzienia CIA na terenie Polski, biorą się stąd, że było kilka lądowań samolotów amerykańskich na terenie Polski. I z tego z tych faktów wyciąga się dalej idące wnioski. Natomiast niewspółmiernie więcej takich lądowań samolotów amerykańskich było na terenie Niemiec. Ale tam oczywiście państwo jest silne, państwo jest potężne. Nikt sobie nie pozwoli na to, żeby tego rodzaju rzeczy wywlekać. Robi się kozła ofiarnego z Polski. To też pokazuje, że z Polską się po prostu w tej chwili kompletnie nie liczą. I mało tego, ostatnio Trybunał przecież Praw Człowieka upokarza Polskę, powiadając, że ujawni akta śledztwa, odtajni te akta, a więc myślę, że tego rodzaju decyzje nie zapadłyby w odniesieniu do jakiegokolwiek innego liczącego się w Europie kraju. To pokazuje nam, jak jest traktowana Polska pod obecnymi rządami.
Drodzy telewizowie, kończymy czas naszych rozmów niedokończonych. Zapraszamy na drugą część w Radiu Maryja o godzinie 21.40. Będziemy podsumowywać wczorajszą debatę smoleńską, a dzisiejszym gościem był pan poseł Stanisław Piotrowicz, członek zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.